Jest już z nami na antenie pan Dariusz Kucharski, historyk. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Dziś 18 października, a 18 października 1920 roku było zawieszenie walk w wojnie polsko-bolszewickiej. Widzimy ten XX wiek, pierwsza wojna światowa, wojna bolszewicka, później druga wojna światowa, przepraszam, a później kolejna rosyjska okupacja, nazwijmy to, trwająca teoretycznie do 1989 roku. I w związku z tym pojawia się pytanie o polskie straty materialne w tym XX wieku, w kontekście, nazwijmy to, stosunków z Rosjanami.
Rzeczywiście, tematyka strat polskich, czy też ludności polskiej, narodu polskiego w XX wieku jest troszeczkę marginalizowana w kontekście innych badań, czy politycznych, czy kulturowych, a jest to dziedzina naszego życia niezwykle ważna, ponieważ każdorazowo przekładało się to na start materialny państwa polskiego, tak jak w 1918 roku, czy też po zakończeniu działań wojennych w 1921 roku. Ja jeszcze pozwolę sobie, proszę ojca, tytułem wstępu dodać, że 12 października, czyli 1920 roku w Rydze podpisano wstępne zawieszenie broni między walczącymi stronami, Rzeczpospolitą Polską i Rosją bolszewicką, które to zresztą, jak ojciec powiedział, zawieszenie broni wprowadzono właśnie 18 października, a dalszą konsekwencją tych rozmów było podpisanie traktatu w Rydze, zwanym traktatem rydzkim, który konstytuował, ustanawiał granice między Rzeczpospolitą Polską a przyszłym Związkiem Sowieckim. Dokładnie 18 marca 2021 roku. I już tam w trakcie rozmów podejmowano kwestię zwrotu polskich dóbr kultury, majątków, ale i też całych fabryk. I tutaj należy się cofnąć do praktycznie rozpoczęcia wojny światowej, ponieważ już widząc Rosja carska, widząc swoje straty przegraną po uderzeniach niemieckich, okazało się, że musi się ewakuować, wycofywać się w głąb własnego państwa, nakazując jednocześnie demontaż i wywózkę w głąb Rosji całych zakładów przemysłowych. Nawet słynne zakłady Gerlacha były rozebrane i przewiezione w głąb Rosji. Potem wydawałoby się każdemu słuchaczowi, że po co zakłady Gerlacha produkujące sztuczce. W rzeczywistości tak było, natomiast potraktowano to jako formułę produkcji zbrojeniowej, ponieważ przekwalifikowanie produkcji i przestawienie jej na przykład na produkcję bagnetów, ewentualnie innych rodzajów białej broni, było tutaj, powiedzmy sobie, dla ekspertów rosyjskich, carskich, bardzo szybkie do wykonania i dlatego też to robiono. Razem z tymi zakładami były ewakuowane przymusowo całe grupy zawodowe, techników, inżynierów, dyrekcji zakładów. I tu nie było od tego odstępstwa, za to nawet groziła kara śmierci, jeśli by właściciele starali się spowalniać takie działania. To też powodowało, iż ludność miejscowa, nawet wiejska, od majątków ziemskich po gospodarstwa rolne, musieli oddawać obowiązkowo tak zwane kontyngenty. Praktycznie kończyły się na tym, iż całe ilości zbiorów płodów rolnych, trzody były zabierane ludności, czy to właścicielom ziemskim, czy to gospodarstwom rolnym. Ci ludzie praktycznie zaczynali straszne biedowanie. Ale rzeczywistość relacji polsko-rosyjskich, czy też polsko-sowieckich ma ten problem, że tak naprawdę do dzisiaj nie udało się tego jeszcze podliczyć. Jest to bardzo szczątkowo, albo też fragmentarycznie dokonywane są takie działania. Ja z kolei od kilkunastu lat po raz pierwszy trafiłem na materiały z okresu międzywojennego, gdzie państwo polskie, rząd polski w latach 30. nakazywał zliczanie strat polskich, narodu polskiego, jakie Polacy ponieśli w wyniku nieprzyłączenia do Rzeczpospolitej tych pozostałych części ziem kresowych, czyli nazywanych dalszymi kresami. I mamy się do czego jako badacze odnosić, ponieważ okazuje się, że, podam tutaj jako ciekawostkę przykład kilku województw, guberni carskich, mińskiej, witebskiej, mochylewskiej, czyli dzisiejsza 1/3 praktycznie Białorusi, to były majątki we władaniu ludności polskiej w ilości 8 tysięcy majątków ziemskich. To dawało areał ponad 3 milionów hektarów, czyli 46% całości własności ziemskiej było w posiadaniu i własności Polaków. Dlaczego to jest takie istotne? I dlaczego to było takie istotne? Ponieważ z posiadania własnych dóbr produkcyjnych, a majątki ziemskie są formą dóbr produkcyjnych, dawało to możliwość wspierania wszelkich działań propaństwowych i patriotycznych. I oczywiście dla przyszłości, jakby państwo polskie istniało w poszerzonych granicach, również zwiększałoby to też tak zwany polski potencjał gospodarczy. Tak samo wyglądało ze sprawą posiadanych zakładów produkcyjnych. W okresie do wejścia bolszewików na tych terenach, które nie weszły do składu II Rzeczpospolitej, było blisko 2800 zakładów produkcyjnych, fabryk przemysłowych, które zatrudniały około 160 prawie tysięcy pracowników. Wystarczy wymienić 5 podstawowych guberni: Mochylewska, Wołyńska, Witebska, Podolska i Kijowska. To są mniej więcej, powiedzmy sobie, odpowiedniki dawnych województw, mniej więcej, które to zatrudniały blisko 140 tysięcy osób, pracowników w polskich zakładach, które były polską własnością. A tych zakładów na tych terenach było dokładnie wyliczone na stan na 1908 rok 2279. To stanowiło o niesamowitym potencjale. I teraz podchodząc do kwestii rozliczania. Polacy w okresie międzywojennym w 1939 roku podali, iż z samych majątków ziemskich, których Polacy stracili, licząc same majątki ziemskie, to areał na ziemiach kresowych, Białoruś obecna i Ukraina, to jest blisko 5,5 miliona hektarów ziemi. Polacy to wyliczyli na 4 miliardy ówczesnych polskich złotych, czyli to dawało kwotowo około 1 miliarda rubli w złocie. Przeliczając tą kwotę, uaktualniając wartość pieniądza, to daje rzęd samej ziemi na wartość 72 miliardów obecnych złotych polskich. Szanowni Państwo, ja pozwoliłem sobie w swoich działaniach od kilku lat prowadzonych podliczyć takie stany. Pozwolę sobie, jeśli ojciec pozwoli, podam kwotowo poszczególne wartości i ostateczną kwotę potencjalnych strat narodu polskiego, bo te wyliczenia dotyczą tylko narodu polskiego, Polaków, własności polskiej, jak i również państwa polskiego. To jest wszelkiego rodzaju mienie komunalne, infrastruktura, która podlegała pod państwo polskie lub też pod polskie samorządy i była zbudowana, odtworzona, odrestaurowana w okresie międzywojennym również. To są obiekty nieruchomości, zarówno będące na wsi, z całymi urządzeniami i sprzętem, jak i również nieruchomości miejskie, czy też parcele w miastach. Uśredniając wartość złotówki do euro, pozwolę sobie państwu przybliżać te wartości. W okresie międzywojennym, wyliczając kwoty dóbr materialnych, właśnie tą drogą wyliczonych, czyli nieruchomości w miastach, na wsiach, ziemskie, jak i zabudowania, to jest kwota 107,5 miliarda ówczesnych złotych. Same dobra materialne. Natomiast największy problem w każdym rodzaju wyliczeń szacunkowych to kwoty określające straty w ilości dóbr kultury, bo trzeba zaznaczyć, że na tamtych terenach były i dwory, pałace i budynki miejskie, w których znajdowały się bezcenne dobra kultury, rękopisy, księgozbiory czy też starodruki, wyroby jubilerskie, złotnicze, ceramiczne, meblarskie, porcelana. Szanowni Państwo, to w dużej części zostało zniszczone przez państwo sowieckie, które na te tereny weszło i wiemy z historii, jak postępowali z tak zwaną spuścizną cywilizacyjną i kulturową. Ja w dużym zaniżeniu przyjąłem tą kwotę na 100 miliardów złotych. Jeśli państwo wejdą sobie w jakiekolwiek rozliczenia majątków, fundacji polskich obecnie funkcjonujących, mających w swoim zasobie dobra kultury, stwierdzą państwo, że to jest kwota dużo za niska. Natomiast ja pozwoliłem sobie przyjąć te niższe wyliczenia, bo jak państwu przedstawię podliczenie, to wychodzi i tak bardzo duża kwota. Natomiast żeby unaocznić w ramach tych wyliczeń, to pozwalam sobie właśnie te kwoty podawać. Wartości materialne również są przeliczane mniej więcej na średnią wartość gruntów, nieruchomości odnoszącą się do, i tutaj przyjąłem taką metodologię, do wartości współczesnych. Uśredniając wartość na przykład gruntów rolnych na około, to jest bardzo niski szacunek wartości, jak Państwo usłyszą, 15 tysięcy złotych za hektar, to jest niska wartość gruntu. Jednakże Te badania moje prowadzone są od paru lat i ta kwota cały czas by musiała być podwyższana. I bym po prostu musiał co jakiś czas sukcesywnie zmieniać. Dlatego podaję te podstawy wyliczeniowe. Natomiast wartość szacunków nieruchomości należy przyjąć metodą tutaj stosowaną w naszej III Rzeczpospolitej przy wszelkiego rodzaju próbach zwrotu mienia kresowego Polakom podejmowanego przez państwo polskie, to odniesienia do poszczególnych miast czy też regionów. I tak pozwalam sobie jako przykład podać, że wartość nieruchomości lwowskich, czy to działek, czy już samych nieruchomości zabudowanych, odniosłem odpowiednio do Krakowa i Wrocławia. Natomiast Grodno, Brześć, Nowogródek odniosłem do wartości szacunkowych występujących na rynku w mieście Białymstoku. Wilno z kolei odniosłem do Szczecina. Może ktoś powiedzieć, że jest to zbyt duże ułatwienie, ale taką metodologię pozwoliłem sobie przedstawić. I szanowni Państwo, okres, który Polacy stracili do 2021 roku, to kwota rzędu dobra kultury 100 miliardów, dobra materialne 107,5 miliarda. Rozliczając na poszczególne mniejsze kwoty, ja teraz ich nie będę przytaczał, bo...
Ale te 107,5 miliarda to jest waluta tam ówczesna, tak?
To jest już współczesna kwota
Już jest współczesna.
Złotych polskich, czyli 207,5 miliarda złotych. To jest wartość polskich strat w dobrach, majątkach, ruchomościach, nieruchomościach, dobrach kultury, które Polacy stracili do 2021 roku, czyli na tych terenach, które należały do Związku Sowieckiego. To się przelicza, tak jak powiedziałem, 1 do 4 złotych za euro, to jest 52,12 miliarda euro. Natomiast rzecz największa kwotowo to kwestia rozliczenia strat państwa polskiego, bo majątek państwo polskie miało z okresu międzywojennego, i obywateli polskich, narodowości polskiej po 1939 roku. Tutaj wyliczenia już można powiedzieć są też o tyle łatwe, że w dokumentach statystycznych można doszukać się poszczególnych odniesień do polskiego stanu własności, wyliczyć proporcje, stany majątkowe. I no jest to karkołomna dosyć praca, ale jest to wykonalne. I dlatego pozwolę sobie ogólnie Państwu podać też, odnosząc się do tych ruchomości, gruntów wiejskich, miejskich, nieruchomości, sprzętów, które zostały pozostawione tam, to kwota dóbr materialnych straconych przez Polskę po 1939 roku i Polaków to 1,93 biliona złotych. Tak, szanowni Państwo, wygląda. Natomiast ponownie kwota dóbr materialnych w postaci dzieł sztuki jest tutaj również wielkim problemem. Przyjmując nagromadzenie dóbr, jakie było w polskich instytucjach muzealnych, instytucjach naukowych, edukacyjnych, jest przyjęta przeze mnie na kwotę blisko około 1 biliona złotych. Proszę pamiętać, można powiedzieć, że to jest bardzo duże, że to jest przeszacowane. Ja twierdzę, że niestety jest ta kwota być może mała, ale proszę też pamiętać, przykładowo sam Lwów był tak istotnym ośrodkiem nauki, kultury z nagromadzeniem dóbr właśnie księgozbiorów, starodruków, jak i również centrów badawczych z całymi urządzeniami, przyrządami, że do 1935 roku był traktowany jako taki główny ośrodek naukowo-oświatowy i badawczy polskiego państwa. Dopiero od 1935 roku ten siła potencjału badawczego, naukowego, decyzyjnego, jeśli chodzi o tą dziedzinę nauki, edukacji, dopiero przeszła do stolicy, czyli do Warszawy. To też świadczy o pewnym wielkim potencjale. Możemy sobie odnieść tu w tym momencie do strat, jakie same Warszawa miała wyliczone pod kierunkiem profesora prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Także to daje pewne szacunki. I szanowni Państwo, po 1939 roku według moich wyliczeń polskie straty materialnej ludności polskiej to kwota rzędu 2,93 biliona złotych. To daje kwotę 732 miliardy. I jeszcze jest jedna bardzo ważna kwestia. Polskie dobra, majątki, które były w tej tak zwanej dalszej części państwa rosyjskiego, Imperium Rosyjskiego do 1917 roku, dopóki nie opanowali tych terenów bolszewicy. Tam przecież były olbrzymie majątki. Wspomnę tylko majątki, które były w ramach fundacji Zglenickiego, której wielkość była znacznie większa aniżeli fundacji Fundacji Nagrody Nobla. Były majątki Fortuna Kozioł-Pokleskiego, kopalnie Miskowskiego, Rylskich, Żurkowskiego. To były kopalnie węgla, złota również, Cybulskiego. Polskie środowisko wydobywcze ropy naftowej w Baku, to właśnie rodzina Rylskich, gdzie wielki potencjał był. To tam zostało. Całe zakłady wydobywcze, jak i również parcele z tymi drogimi surowcami. I proszę, ja pozwoliłem sobie robić bardzo skromne wyliczenia, podając te straty, a jeszcze przecież inżynier Kierbeć na przykład współwłaścicielem jednego z banków w Petersburgu był, także i udziałowcem, i właścicielem pokaźnych środków, które to ilustrują, ile Polacy tak naprawdę tracili w tej głębi Rosji, powiedzmy sobie europejskiej i azjatyckiej. Ja tę kwotę podaję na 4 miliardy złotych, to jest szacunki są około 1 miliarda euro. Szanowni Państwo, zliczając te wszystkie trzy kwoty, bo tak trzeba podliczyć polskie straty właśnie w takich trzech grupach, do 21 roku, sama Rosja europejska i azjatycka i potem straty polskie po 1939 roku, to jest kwota rzędu 3,14 biliona złotych, a to daje, uśredniając kurs złotówki do euro na 1 do 4, na 784 miliardy euro. Wydaje się, że jest to kwota niesamowicie wielka, wręcz nierealna, natomiast jeśli się spojrzy na te poszczególne wyliczenia, to pokazuje to, iż ja osobiście mam wrażenie, iż nadal powinny być niektóre kwoty wyżej traktowane, natomiast zróżnicowane tych terytoriów od Kamieńca Podolskiego aż po praktycznie granicę z Łotwą powoduje, iż należy przyjąć średni dla poszczególnych tych tak zwanych ziem, województw, jakiś kurs i wartości nieruchomości, jak i również miejskich czy też wiejskich, żeby uzyskać jakiś rzeczywisty stan odniesienia. Ja zastosowałem metodologię badań właśnie na bazie uwspółcześnienia kwoty. Ostatnio ukazały się wyliczenia doktora Kostrzewy Zorbasa odnośnie strat spowodowanych przez działania niemieckie, sięgające obecnie na obecną kwotę uwspółcześnioną, to 845 miliardów dolarów. On przyjmuje troszeczkę inny system rozliczania, właśnie opierając się na urealnieniu kwoty z roku 1939. Ja przyjąłem sobie za metodę badawczą właśnie odnoszenie się do uwspółcześnionej kwoty rynkowych na grunty, nieruchomości, na własność fabryk. Nie wliczam w to absolutnie kwestii związanych z odsetkami, czy też z użytkowaniem przez właścicieli, bo większość tego majątku Sowieci znacjonalizowali. On im służył dla rozwoju, a jeśli nie potrafili, no to po prostu go niszczyli, ale to już jest jakby rzecz dla nas wtórna, określając ten stopień zaangażowania się Rosji i zysków dla nich z tego tytułu. Natomiast absolutnie nie są brane przeze mnie pod uwagę kwestie związane z roszczeniami z tytułu strat ludnościowych, gdzie odszkodowania za i takie rekompensaty dla rodzin, nawet w kwestii wymordowania Polaków w Katyniu, czy też mordu na Polakach już po wejściu Sowietów w 1939 roku, czy w ogóle w okresie międzywojennym dla ludności polskiej, są jakby osobną kwestią i dla mnie by było w moich wyliczeniach niemoralnym podejmowanie tych kwestii roszczeniowych dotyczących właśnie utraty tej substancji ludzkiej, ludności polskiej.
Panie doktorze, jeszcze jedno takie bardzo krótkie pytanie. Czy te wszystkie pańskie wyliczenia są już gdzieś dostępne, tak dla przeciętnego człowieka? Czy możemy gdzieś to, nie wiem, zobaczyć?
Częściowo były publikowane w niektórych moich odniesieniach i analizach. Na tą chwilę mogę podać, że 3 lata temu opublikowałem artykuł Coraz mniejszy potencjał dotyczący w kontekście osłabiania się polskiego potencjału gospodarczego i finansowego w XX wieku, gdzie właśnie podaję niektóre dane statystyczne z okresu międzywojennego, czy też jeszcze z okresu rozbiorów, o tym stanie majątkowym polskiego kapitału produkcyjnego. I to jest zebrane w tym artykule, jak i również w moich niektórych wypowiedziach. Natomiast nie ukrywam, że w najbliższym czasie będę starał się opublikować te wyliczenia, które Państwu tutaj dzisiaj przedstawiłem. No, mogę tylko powiedzieć tytułem takiego awansu do tej mojej działalności, że jest to jakby pierwsze tak szerokie za ojca tutaj przyzwoleniem możliwość przedstawienia tych właśnie stanów strat polskich w kontekście działalności podejmowanej przez Rosję, przez państwo rosyjskie czy też Związek Radziecki. Dlaczego przez Rosję mówię? Ponieważ dzisiejsza Federacja Rosyjska jest spadkobiercą Rosji carskiej, do której się bezwzględnie odnosi, jak i również spadkobiercą prawnym i formalnym Związku Radzieckiego, od czego się zresztą nie odcina, chociażby widzę kasus sprawy Krymu na Ukrainie, gdzie widać, że te odniesienia do historii są bardzo mocne. Dlatego ja ze swojej strony mogę tylko dodać, że mam nadzieję, że te wyliczenia i że w najbliższym czasie, jak ukażą się, one też zdopingują wielu badaczy, ale też i środowiska polityczne, bo nie ukrywam, że w moim odczuciu...
wielkie argumenty w naszych rękach.
Proszę?
To są wielkie argumenty w naszych rękach, bardzo mocne, silne.
Oczywiście, że tak, ale to też właśnie... to nie powinno polegać na tym, iż jest to działalność jednego, w moim przypadku moja osobista, czy też iluś osób, które te tematy podejmuje, ale właśnie to powinno być prowadzone przez państwo polskie, tak jak to miało w okresie międzywojennym miejsce, że dokonywano tych zliczeń. Ja uważam, że na dzisiaj jedną z propozycji to powinno Ministerstwo Skarbu, powinno mieć odpowiedni departament do spraw właśnie strat polskich w XX wieku, czy to niemieckich, czy to związanych z sąsiadem wschodnim, rosyjskim, Związkiem Radzieckim, bo to jest niezwykle istotne. Tak jak ojciec powiedział, to są też pewne argumenty przy pewnych rozmowach politycznych. Tak wygląda sytuacja, której nigdy nie wiadomo, kiedy będzie można wykorzystać, a uważam, że państwo polskie powinno z tych argumentów korzystać.
Bardzo
się zastanowić, czy parlament polski nie powinien się wymóc powstania takiej komisji, która będzie się takimi sprawami zajmowała, bo to są niezwykle ważne dla istnienia polskiego państwa kwestie. Polaków.
Bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Wiadomo, że jest to szeroki temat, jednak dziękuję za tą taką syntezę tego wszystkiego panu, bo naszym gościem był pan Dariusz Kucharski, również pan doktor Dariusz Kucharski, również kandydat do Sejmiku Wielkopolskiego, z tego co właśnie się dowiedzieliśmy.
Dziękuję bardzo i życzę wszystkiego dobrego, szczególnie moim sąsiadom z Poznania i zachęcam do udziału w wyborach 17 listopada.
Bóg zapłać, życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Jeszcze raz dziękuję za tę rozmowę.